Kolejna organizacja pożytku publicznego mieści się w Gorzowie. Chodzi o fundację dla osób z urazem rdzenia kręgowego. Prezesem fundacji jest pani Jolanta Rojewska, którą zapytam na początek oczywiście o element historii. Jak to się zaczynało wszystko?
No, nasza fundacja rodziła się, że tak powiem, w bólach. Powstała ona na bazie doświadczenia, ponieważ pomysłodawcą utworzenia fundacji był mój świętej pamięci mąż, który uległ wypadkowi w pracy. Z uszkodzeniem rdzenia kręgowego miał bardzo wiele niedogodności i to on wpadł na pomysł pomagania ludziom, którzy wychodzą ze szpitala i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. W związku z tym, że nie mógł reprezentować ze względu na swój stan zdrowia fundacji, założycielem byłam ja, no a prezesami, no to w różnym czasie pojawiały się kolejne osoby.
No właśnie, i okazuje się, że tempo współczesnego życia powoduje, iż my coraz bardziej chorujemy na kręgosłup. Oczywiście są wypadki losowe, przypadki, które dramatyczne, tragiczne, ale coraz więcej osób uskarża się na kręgosłup. Wydawałoby się, może się mylę, że taka fundacja jak ta powinna teraz mieć szansę rozwoju.
Powiem tak, schorzeń na kręgosłup jest bardzo dużo. Generalnie niemalże wszyscy chorują już w tej chwili, bo i dzieci, i młodzi, i starsi, i bardzo wiekowe osoby. Natomiast są to schorzenia wynikające z nieprawidłowego trybu życia, z niedbania o siebie, z przeciążenia, z pracy. Nie są to, że tak powiem, wypadki losowe. I tutaj medycyna ma dużo do powiedzenia, ponieważ rehabilitacje, zabiegi i tak dalej mogą wspomóc takie prawidłowe funkcjonowanie. Natomiast jeśli chodzi o naszą fundację, to są osoby zrzeszone, które posiadają generalnie głęboki uraz, jakby wewnętrzny kręgosłupa, bo jest uszkodzony rdzeń, czyli wiązka nerwów, która odpowiada tak naprawdę za całkowite funkcjonowanie, za odczuwanie bólu, ciepła, chodzenie, ruszanie rękoma, po prostu jest odpowiedzialna za wszystko. I tutaj niestety medycyna jest na dzień dzisiejszy jeszcze bezsilna.
Wtedy, gdy Państwo zakładali tę fundację, nie mieliście Państwo pewnie wyobrażenia o, przepraszam za określenie, potrzebach rynku. Jak wielkie są potrzeby w tym zakresie? Jak wiele osób cierpi na takie schorzenia? Mówimy oczywiście o Gorzowie, bo domyślam się, że tutaj przede wszystkim jest pole działania Waszego.
No powiem tak, nasza organizacja z racji tego, że zajmował się tym wszystkim człowiek, który był na wózku, niesprawny fizycznie, tylko psychicznie, więc nasza działalność ograniczyła się, że tak powiem, poprzez internet. W związku z tym dotarliśmy do ludzi, którzy są w całej Polsce. Więc naszymi podopiecznymi są osoby z całej Polski. Szczecin, Rumia, Reszel, Warmia, Mazury. Także mamy podopiecznych z tej strony. Natomiast doświadczenie, które zmobilizowało nas do utworzenia fundacji, zaobserwowaliśmy w momencie, kiedy mąż był w szpitalu, że osób, które są po wypadkach, a więc już z urazem rdzenia stricto, jest wielu. Bo w momencie, kiedy mój mąż był na oddziale, było ich 20. Więc to pokazuje skalę, że jednak osób potrzebujących w tym zakresie jest bardzo dużo. Wychodząc ze szpitala, pacjent nie dostawał i nie dostaje informacji, co ma dalej zrobić. Gdzie i do kogo ma się udać po pomoc, po środki, które są mu potrzebne do życia. I nie mówię tu w sensie finansowych nakładów, natomiast o takich prostych rzeczach. Gdzie kupić wózek? Jak się postarać o dofinansowanie do tego wózka? Do środków higieny? Do zaopatrzenia materiałowego? Do jakich specjalistów dotrzeć, żeby dostać skierowania na rehabilitację, żeby dostać grupę z orzeczeniem o niepełnosprawności? O tym nikt nigdzie nie mówi. Wychodzi pacjent tak, jak wychodzi pan po grypie ze szpitala, idzie pan do domu. Przy takich wypadkach to się po prostu tak nie kończy. Ci ludzie dopiero mają drogę do przebycia przed sobą i nie ma wskazówek. I tak powstała fundacja właśnie, żeby pomóc.
I jak rozumiem, właśnie fundacja odpowiadała na te wszystkie pytania. Gdzie się udać, w jaki sposób skorzystać, z czego skorzystać? A Państwo skąd tę wiedzę czerpali?
Z doświadczenia. bo w momencie, kiedy otwieraliśmy fundację, to był rok 2003, to już było prawie 4 lata po wypadku mojego męża. I my do tego wszystkiego dochodziliśmy sami, a to trwało. A każda minuta, każdy dzień po wypadku jest na wagę złota. Bo można zacząć wcześniej rehabilitację, można dostać wcześniej sprzęt, można wcześniej dostać się na jakiś turnus rehabilitacyjny. To wszystko wpływa na poprawienie kondycji. Im dłużej to wszystko, pozyskanie wiadomości w tym zakresie, im dłużej trwa, tym potem wyniki są no niestety słabsze. I żeby pacjent, który wychodził ze szpitala, wiedział, co ma zrobić, a nie szukać, pukając od drzwi do drzwi i każdy mówi nie wiem, nie wiem, nie wiem, to my po prostu po zdobyciu takiej wiedzy, taką wiedzą, żeśmy się z naszymi podopiecznymi dzielili.
Dotarcie jednak do tych wszystkich organizacji, to jak podejrzewam, spory czas zabrało. W jaki sposób potem dzieliliście się tą wiedzą, bo to przecież, jak rozumiem, jedna osoba, pani świętej pamięci małżonek i pewnie wspomagająca go pani, bo teraz to wszystko na panią spadło, to dwie osoby, a o potrzebach mówiliśmy tutaj, że są ogromne.
Powiem tak, w momencie, kiedy mąż żył, działało to troszeczkę inaczej. Były z nami jeszcze nastoletnie córki i to one, że tak powiem, gro rzeczy przygotowywały po to, żebyśmy my mogli tą wiedzę przekazywać podopiecznym. Więc one były takim naszym też wsparciem, jakby nie było. I to, że tak powiem, kręciło się z dużo większym rozmachem, ponieważ mąż jakby nie było, z pomocą córek działał w internecie dość szeroko. Ja zajmowałam się, że tak powiem, całą resztą plus domem i naszym najmłodszym dzieckiem, które no, wtedy miało 4 latka. Natomiast potem córki wyjechały na studia, jedna, zaraz potem druga. No i troszeczkę to się jakby ukróciło. Ale już mieliśmy grupę podopiecznych, którzy mieli taką informację i potem kolejne, jak były telefony, nie było już problemów zastanawiania się gdzie, co i jak, ponieważ my tą wiedzę już żeśmy mieli taką no w kieszeni po prostu. I żeśmy się tym dzielili. Tak mniej więcej to wygląda do dzisiaj.
Czyli tak naprawdę jak trafia się człowiek z takim charakterem schorzenia i nie wie co z sobą zrobić, on zapyta kogoś, kto ma podobną chorobę, a ten mu odpowiada, a to jak nie wiesz, to zadzwoń do Joli Rojewskiej?
No może nie, niekoniecznie, ponieważ no, w dzisiejszej dobie ten internet hula naprawdę dość mocno. Organizacje się ogłaszają, dużo takiej wiedzy pojawia się już w internecie. Więc nie jest to wiedza na dzień dzisiejszy, że tak powiem, niezbędna do funkcjonowania. Ale 20 lat temu jeszcze tej wiedzy w internecie takiej nie było. W związku z tym ludzie poszukiwali. Co nie znaczy, że dzisiaj też nie poszukują, ale to jest zdecydowanie na mniejszą skalę, dlatego że taką wiedzę można pozyskać po prostu z internetu, a generalnie większość ma dostęp, więc dochodzi do tej wiedzy sam. Jeśli ma jakieś problemy, znajdzie naszą fundację, może zadzwonić, zapytać.
Początki tej fundacji miały charakter trochę taki rodzinny, można powiedzieć. Mówiła pani o mężu, mówiła pani o córkach. Teraz to się na pewno zmieniło. Kto panią wspiera w tych działaniach, panią prezes?
Powiem tak, na dzień dzisiejszy fundacja kręci się tylko i wyłącznie na zasadach mojego działania. Dlatego, że w zarządzie w tej chwili mam córkę jedną i zięcia i oni mi tak, że tak powiem, służą podporą. Natomiast generalnie całością zajmuję się ja, tylko i wyłącznie jednoosobowo.
Taka postawa wymaga jednak sporo poświęceń. No jednak to są chociażby sprawozdania, które trzeba rokrocznie sporządzać. To jednak pewne rzeczy wymagające no, działalności formalnej. To wszystko na panią spada.
To znaczy, od kilku lat działam z firmą podatkowo-księgową i, że tak powiem, mam tam prawnika księgową, która mi to wszystko prowadzi. W związku z tym ja, że tak powiem, tej groty najgrubszej, najważniejszej pracy, a więc sprawozdanie tego typu historie. Zlecam tam do biura i oni to wszystko robią. No oczywiście, no potem muszę to zweryfikować, no bo no, jak podpisuję się swoim nazwiskiem, za co odpowiadam, tym bardziej ludzkimi pieniędzmi, nie moimi, no to muszę wiedzieć co. Natomiast jestem po kilku kontrolach z ministerstwa i wszystkie kontrole wyszły bardzo dobrze, także nie mam sobie nic do zarzucenia i biuro także działa bez zarzutu, także tak dajemy radę.
Czyli wsparcie personalne, osobiste jest raczej skromne, jak rozumiem, to sporo czy większość rzeczy jest na pani głowie, a czy wspierają panią swoją wiedzą instytucje, myślę, nie wiem, o PFRON-ie, NFZ-cie, instytucjach, które jakby z definicji są ukierunkowane na pomoc osobom chorym, chorującym, niepełnosprawnym.
Powiem tak, swego czasu próbowaliśmy nawiązać współpracę z PFRON-em, z funduszem, natomiast no, nie układało się to tak, jak powinno, gdzieś tam bywaliśmy zbywani. W związku z tym, powiem szczerze, odpuściliśmy sobie te instytucje państwowe i działamy po prostu bez tych wszystkich dodatków państwowych.
A instytucje samorządowe, czyli krótko mówiąc miasto, jak jesteście odbierani na gorzowskim rynku organizacji pozarządowych? Czy tu znajdujecie jakieś wsparcie?
Powiem tak, parę lat temu, no to już będzie ładnych parę lat temu, bo może już nie żyję 8,5 roku, czyli to było jakieś 10 lat temu, 10-11 lat temu, wystąpiliśmy do Urzędu Miejskiego o taką współpracę w zakresie naprawy drugich chodników, zjazdów, podjazdów dla wózków generalnie, bo wózkami jeżdżą nie tylko niepełnosprawni, ale jeżdżą także matki z dziećmi i to też dla nich był przyciółek, żeśmy robili akcję taką na terenie miasta, natomiast miasto nie wsparło nas jakoś specjalnie, ponieważ naszymi podopiecznymi jest zbyt mało mieszkańców Gorzowa. I miasto po prostu powiedziało, że skoro mamy podopiecznych w innych miastach, a nie bardzo w Gorzowie, to oni tutaj nie widzą potrzeby jakby współpracy, żeby naprawiać tego typu historie w Gorzowie.
No, ja tu nie jestem od tego, żebym oceniał decyzje władz miejskich, ale to zastanawiające, że miasto nie chce poprawić chodników,
nie chciało poprawiać
wówczas chodników dla potrzeb osób niepełnosprawnych, no, czy osób, tak jak pani mówi, wiozących dzieci w swoich wózkach. No, trudno widocznie, do tego też trzeba dojrzeć. Muszę zapytać, bo zawsze o to pytam na zakończenie każdej rozmowy, o finansowanie stowarzyszenia. Bardzo różne są to źródła, począwszy od źródeł ministerialnych, od funduszy wszelakich pomocowych, przez programy Urzędu Marszałkowskiego, urzędów miejskich, różnych instytucji powołanych do pomagania, aż po 1%, który jest jakby przyczyną naszego dzisiejszego spotkania. Jak to wygląda na przykładzie Fundacji dla osób z urazem rdzenia kręgowego w Gorzowie?
W czasach, kiedy dość prężnie działaliśmy, bo nas było więcej do działania, mieliśmy sponsorów bardzo indywidualnych. Natomiast 1% był znaczącą pozycją w naszych finansach. Na dzień dzisiejszy różne sytuacje są i mamy sytuację, jaką mamy. Sponsorów jako takich nie mamy. Generalnie nasza działalność opiera się na pozyskiwaniu 1%. I ten procent jest niezbędny dla naszych podopiecznych, ponieważ jest on potrzebny na to, żeby utrzymać rehabilitację, odpowiedni stan zdrowia, leków, bo są to z reguły osoby, które do końca życia skazane są na korzystanie z takich środków, żeby utrzymać w miarę przyzwoity stan zdrowia. I mamy dorosłych, i mamy dzieci. Na dzień dzisiejszy najmłodszym naszym podopiecznym jest Piotruś, na którego zbieramy też 1%. Dziecko urodziło się z ciąży bliźniaczej przedwczesnej, w zamartwicy. Dzisiaj są ogromne problemy z porażeniem mózgowym włącznie. I to jest nasz najmłodszy podopieczny, który także potrzebuje tego 1%.
Miejmy nadzieję, że ten 1% będzie spływał do Państwa hojnie, tak aby wszelkie Państwa plany w zakresie pomocy osobom z urazem rdzenia kręgowego się powiodły. Dziękuję Pani pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.